Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was serdecznie w rozmowie kontrolowanej. Adam Hertle oraz
Adam Lange. Dobry wieczór.
126 już odcinek. Jesteśmy Musiał znowu sprawdzić. Z nami. Nie, zapamiętałem. Zapamiętałem, bo robiłem sam baner. Tym razem ja czasem robi Adam, a czasem robi Adam. Więc tym razem odcinek 126. I mamy dla Was krótkie ogłoszenia duszpasterskie, które myślę, że wytrawni słuchacze i słuchawki naszej organizacji są w stanie przewidzieć. Mianowicie zapowiedź mojego webinaru, prezentacji, wykładu, zwijcie jak zwijcie, już w środę. Robota nad slajdami wre. Jest ich dużo i są bardzo fajne i zagłębiam się w różne królicze nory, żeby Wam opowiedzieć dużo ciekawych historii. Będę opowiadał o metadanych i o tym, jak dzięki nim łapano między innymi szpiegów, przestępców, sygnalistów także, a zwykłych kryminalistów, ale głównie będzie o szpiegach. O szpiegach i szpiegostwie będzie chyba najwięcej, bo też to ich w sumie jest taki najbardziej sexy z tych wszystkich tematów. z3s.pl/metadane. Już 26 w środę o 21 i będzie nagranie, jak komuś temat pasuje, ale nie pasuje data, więc można również i później. No dobrze, to teraz myślę, że już czas przejść do naszego gościa. Dzisiaj mamy rozmowę sponsorowaną, nie tylko kontrolowaną. To już chyba czwarta w naszej historii. I jak wiecie, nie zapraszamy przypadkowych ludzi również do odcinków sponsorowanych i takim zupełnie nieprzypadkowym naszym gościem dzisiaj będzie Kamil Budak. Dawaj Kamila.
Cześć Kamilu.
Cześć, dzień dobry, witajcie panowie, witam wszystkich oglądających.
Cześć Kamilu, słuchaj, to teraz zaczynamy od takiego tradycyjnego momentu, kiedy musisz się nam przedstawić i powiedzieć, co ty mówisz, jak cię pytają, co ty robisz.
Tak jest. No tutaj już widziałem na komentarzach niektórzy trochę przerażeni, że product manager. Faktycznie jest to stanowisko, które z jednej strony trochę techniczne, tak, no bo jednak wchodzę w to rozwiązanie technicznie, pokazuję je, opowiadam o nim, ale też jest to oczywiście stanowisko handlowe, bo można powiedzieć, że jestem odpowiedzialną osobą za sprzedaż Senia Seguro i za cały rozwój mojego produktu, za jego promowanie w naszym kraju, więc od A do Z wszystko to związane z Senia Seguro.
No dobrze, to od razu dowiedzieliśmy się, co robi product manager. Rozszerzenie wiedzy jest na każdym etapie. No dobra.
I dowiedzieliśmy się też, jak się wymawia nazwy Senia Seguro. Tak?
Bo to... Słuchaj, to może od razu powiedz w ogóle Senia Seguro. Co to jest tak na start? Skąd taka śmieszna nazwa? Bo to chyba taka najbardziej nietypowa nazwa z całej tej branży security, jaką kojarzę.
Brzmi egzotycznie, faktycznie niektórzy mnie pytają, czy to jakaś właśnie herbata, czy japońska katana, ale sama nazwa z portugalskiego oznacza bezpieczne hasło, czyli jest stricte powiązana właśnie z tym access managementem, zarządzaniem hasłami. No i ja się często śmieję właśnie na moich prezentacjach, że to, co najtrudniejsze w moim produkcie, to jak właśnie ją przeczytać. A tak na poważnie, to znajdą się jeszcze inne trudne rzeczy.
Też myśleliśmy, że to są jakieś papryczki egzotyczne, ale dzięki, że nam wytłumaczyłeś, już wiemy. Dobrze, wracamy na tory naszych standardowych pytań, bo musimy coś z ciebie wyciągnąć, skoro już ciebie tu mamy. Więc opowiedz nam o swoim pierwszym razie z komputerem. Jak to było, kiedy pierwszy raz dotknąłeś klawiatury i joysticka? Pamiętasz ten czas? Co to był za komputer? Co to był za joystick?
Tak. Pamiętam, co to był komputer i joystick. To była Commodore, na której pamiętam Pac-Man, chyba pierwsza gra, z którą miałem styczność w wieku kilku lat, 3-4, to już wiecie, po tylu latach pamięć zawodzi. No a później to na pewno Amiga, czasy Mortal Kombat, Wormsów, Settlersów i wielu, wielu innych. I wtedy się na pewno zrodziła ta miłość do komputerów, do multimediów, do gadżetów, no i do IT zapewne też.
Bardzo, bardzo zacny zestaw gier podałeś. Nad każdą z nich spędziłem wiele, wiele godzin, żeby nie powiedzieć tygodni, także łączę się z tobą tutaj we wspomnieniach na chwilę.
Próbując je uruchomić na Atari, Adamie?
Drogi Adamie, wiesz równie dobrze jak ja, że mam na myśli Amigę, która tak, nas tak, łączy, dobrze. A nie dzieli. W naszym odcinku staramy się łączyć, a nie dzielić. Natomiast nie tylko historia z Settlersami i innymi atrakcjami na Amidze mnie i Kabila łączy, bo jeszcze na dokładkę kończyliśmy podobną uczelnię, chociaż za moich czasów ona się chyba trochę inaczej wtedy nazywała, potem się trochę zmieniła. Ale generalnie to jest zabawne, bo dla mnie, bo obaj kończyliśmy uczelnię, która w ogóle nie wskazuje na to, że ktoś po niej będzie się zajmował IT, plus jeszcze kierunki, które w ogóle nie wskazują, że ktoś po nich będzie się zajmował z IT. Ty kończyłeś i finanse, i zarządzanie, i psychologię w biznesie. Ja kończyłem zarządzanie i coś tam, już nie pamiętam co, też jakieś finanse, ale no, jakby daleko od tego, co robimy dzisiaj. Ja miałem po prostu hobby gdzieś na boku, które sobie przytuliłem jako przyszły zawód i używałem tej wiedzy ze studiów bardziej przy okazji rozmowy z ludźmi, którzy zajmują się zarządzaniem lub finansami. Natomiast powiedz, jak te studia, które ty ukończyłeś, pomagają ci dzisiaj w pracy, bo masz dosyć szeroki zakres obowiązków. Rozumiem, że w tej części bardziej sprzedażowo-produktowej one może są bardziej przydatne, ale czy w tej części bardziej technologicznej też widzisz jakieś korzyści z tego, że te studia ukończyłeś?
Wiesz co, myślę, że kwestia tego, bo też jeszcze powiedzmy, jeśli chodzi o moje studia, gdzieś tam się przewinęła ekonomia, no i tak jak powiedziałeś, że wiele osób, czy my mamy to wspólne, ale też wiele osób, z którymi rozmawiam, które spotykam, są po podobnych kierunkach, może to jest powiedzmy kwestia tego, że ktoś, kto idzie na ekonomię czy na finanse, to chce zarabiać dobre pieniądze, a w IT zazwyczaj te dobre pieniądze się pojawiają, tak, więc to może nie jest kwestia przypadku, a co do tego, co wykorzystuję...
Dobra korelacja.
Na pewno trafna, tak? A co jeszcze wykorzystuję? Ja kończyłem też dystrybucję i sprzedaż na rynkach właśnie krajowych i międzynarodowych, więc też bardzo szerokie umiejętności tam nabywałem. Może nie wchodziłem bardzo głęboko w każdy temat, ale jednak liznąłem przeróżnych tematyk, przeróżnych właśnie zajęć od statystyki matematycznej, tak, przez właśnie umiejętności negocjacyjne. To wszystko się na co dzień przydaje. No i wiesz, jest bardzo dużo ciekawych tematów do rozmów z klientami. Finanse i zarządzanie też o tyle przydatne, że jak spotykasz klientów z branży, znaczy z publika tak naprawdę, no to wiesz, że to wcale nie jest tak łatwo w tym publiku wynaleźć pieniądze na rozwiązanie, które jest potrzebne twojej organizacji, no ale trzeba to jeszcze umieć umotywować u góry, więc na pewno dużo, dużo różnych rzeczy, ale taki ogólny światopogląd, który tam poznałem na studiach się mocno przydaje.
A gdybyś wybierał jeszcze raz, to poszedłbyś na te same, czy szukałbyś w dzisiejszych czasach, szczególnie przy większej ofercie edukacyjnej, czegoś innego?
Wiesz co, chyba teraz bym się starał bardziej specjalizować i bym poszedł w to IT tak od samego początku, czyli prawdopodobnie coś związane z programowaniem, może zarządzaniem sieciami, ale nie żałuję tego, że byłem na Uniwersytecie Ekonomicznym, więc pewnie bym się tam pojawił znowu. Tym bardziej, że teraz również można tam studiować IT.
Jak prawie wszędzie.
Ach, koledzy ze studiów, wspomniałeś o studiach, porozmawialiście sobie, fajnie było, a teraz wracamy do świata realnego i do tej ścieżki zawodowej. Bezpieczeństwem zajmujesz się dopiero od kilku lat, a wcześniej zajmowałeś się bardziej telekomunikacją, tutaj bardziej od strony sprzedaży, tą telekomunikację liznąłeś i obsługi klienta. I pytanie, czy z tamtego świata i z tamtych doświadczeń coś ci się przydaje w dzisiejszym świecie i w dzisiejszych twoich obowiązkach?
Na pewno ważnym aspektem jest poszanowanie do danych, tak? I coś, co w telko jest na po prostu pierwszym miejscu, gdzie za każdym razem wymagane jest, żeby odpowiednio przechowywać te informacje, odpowiednio też chronić je, bo przychodzą klienci i oni by chcieli od ciebie uzyskać naprawdę sporo różnych informacji, podpytują cię, przychodzi żona, pyta, gdzie tam mąż dzwoni, albo kartę chce wydać, nie mając przy sobie dowodu osobistego, wiadomo, wygoda, tak? Więc wszyscy chcieliby, żeby wszystko było na wyciągnięcie ręki, wygodne i łatwe, ale trzeba pamiętać o tym poszanowaniu właśnie dla bezpieczeństwa danych. Jeśli chodzi o moją karierę wcześniej w telko, No to tak jak Adamie zauważyłeś, no na pewno właśnie negocjacje i rozmowy z klientami, to czego się nauczyłem, że warto mówić prosto, tak? I to jest taka właśnie jedna z podstawowych moich zasad, że jeśli o czymkolwiek opowiadam, staram się w trzech zdaniach w prosty sposób wytłumaczyć właśnie, co to jest za produkt, którym tutaj handluję, do czego się może przydać i mówić to w tak prosty sposób, żeby każdy mógł to zrozumieć. Oczywiście można tutaj starać się deklamacje wprowadzać, nie wiadomo jak opowiadać, ale w świecie IT liczą się konkrety i zazwyczaj też widzę, że klienci sobie cenią, jeśli mówimy prosto, konkretnie, co oferujemy.
Mówienie prosto o bezpieczeństwie i prosto o IT to jest trudna sztuka, bo to jest dosyć skomplikowany temat. I sam zresztą zawsze mam z tym problem, że trzeba coś dobrze zrozumieć, żeby móc uprościć na tyle, żeby zrozumiał to kto inny. Jak to mówię, najlepszą sposobem na poznanie jakiegoś zagadnienia jest konieczność wytłumaczenia go dziecku, tak? Te wszystkie doktoraty z dinozaurów, a potem z chemii i fizyki, to tak, to myślę, że większość naszych słuchaczy albo już zna, albo jest przed nimi. Natomiast jako, że pojawiłeś się w tym bezpieczeństwie dopiero kilka lat temu mocniej, to pytanie, przed którym też pewnie stoi część naszych słuchaczy, którzy zastanawiają się, czy nie przenieść swojego rozwoju zawodowego w ogóle do obszaru bezpieczeństwa. Na ile osoba, która nie miała wcześniej z bezpieczeństwem bezpośredniej styczności, musiała poświęcić czas, energię, na ile nadal poświęca czas i energię, na ile to jest trudne, żeby w ogóle przejść, tak wejść do tej nowej rzeki tak naprawdę, tak? Bo to jest jakiś zupełnie inny świat z perspektywy ludzi, którzy w nim spędzili 20 czy 30 lat. Na ile takie to przeniesienie do sektora security było dla ciebie wyzwaniem i jak sobie z tym radziłeś, co było trudne, co było łatwe? Opowiedz nam o tym, tej zmianie obszaru, w którym się poruszasz.
Na pewno to, co chciałbym na początku wszystkim przekazać, każdemu, kto nas słucha i zastanawia się nad taką decyzją, to nie warto czekać i zwlekać. Jeśli rozważacie to, to uwierzcie mi, będziecie to rozważać jeszcze wielokrotnie i w końcu stwierdzicie, że dobra, to jest ten moment, a ja wam doradzę, że ten moment, w którym jesteście teraz, jest najlepszy na taką zmianę. Oczywiście trzeba różne okoliczności tutaj prywatne, które wam pozwolą to w ogóle zrobić taki krok, ale jeśli to rozważacie, nie wahajcie się, idźcie w tę stronę, bo warto. Wiadomo, to co już też wspomniałem wcześniej, że no IT zawsze jest też lukratywną pracą, tak? Ale, że tak powiem, społeczność, którą się tutaj poznaje, jaką tworzymy tak naprawdę my, wszyscy, którzy w świecie IT tu operują, jest naprawdę tak niesamowita, nie do odnalezienia nigdzie indziej. Więc to jest największy plus z tego przejścia. Ile musiałem się nauczyć? Myślę, że cały czas się uczę i z każdą kolejną rozmową, z każdym klientem, którego poznaję, z każdym środowiskiem, które widzę, z każdym wyzwaniem, wiem coraz więcej, no ale człowiek się całe życie uczy i niejednokrotnie, jak się mówi, umiera głupi nadal, tak? Więc mam świadomość tego, że trzeba tę wiedzę ciągle poszerzać. Tak naprawdę taki okres początkowy tej adaptacji to jest około kilku miesięcy, gdzie trzeba poznać te rozwiązania właśnie takie już stricte firmowe, w których trzeba się nauczyć, jak one działają, zrozumieć logikę, ale jeśli na własnym przykładzie do czegoś podejdziemy, zaangażujemy się, poświęcimy czas, ja też jestem człowiekiem, który zanim zacznie teoretycznie tłumaczyć, jak coś działa, chcę zobaczyć od tej strony praktycznej, jak to faktycznie w tych konsolach wygląda, jak tym zarządzać i powiem wam, że jak tylko dostałem swój produkt pod swoją opiekę, właśnie Senia Segure, no to pierwsze, co zrobiłem, zalogowałem się do konsoli, mówię, poustawiam sobie jakiekolwiek tam właśnie polityki, jak te hasła się mają zmieniać. I skoro ja, osoba, która nie kończyła studiów związanych, nie jestem inżynierem IT, tak, jest w stanie tym zarządzać, to uważam, że przy poświęceniu odpowiedniej ilości czasu naprawdę można nauczyć się wszystkiego. No kwestia tak naprawdę chęci, nie przejmowania się porażkami, tak? Jeśli coś nie wyjdzie, to znaczy, że trzeba po prostu spróbować jeszcze raz i na pewno można iść z tym wszystkim do przodu. Więc ja wszystkim gorąco polecam przejście do IT.
A potem do bezpieczeństwa.
A potem do bezpieczeństwa. Oczywiście, no IT jest na tyle szerokie. Słuchajcie, ja też na początku wcale nie szukałem pracy w bezpieczeństwie. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to właśnie gaming, tak? Mówię, może to jest ścieżka dla mnie, może to jest dziedzina, w której mogę coś fajnego znaleźć. Trafiło na Dagmę, trafiło później właśnie na Senia Segurę i okazało się, że nawet bezpieczeństwo, które tak z pozoru patrząc wydaje się może nudne, mam nadzieję, że mnie za to tutaj panowie nie będziecie osądzać, tak, że mówię, że cyberbezpieczeństwo jest nudne, ale się okazuje z czasem, jak się go liźnie pozna, że jest dużo, dużo ciekawiej niż się na początku wydawało.
Nudne cyberbezpieczeństwo jest, potwierdzam. Adamie, prawda, że nudne?
Po latach robi się nudne. A potem trzeba wtedy znaleźć nowy temat i znowu jest fajnie. Są takie gołki i dołki, taka sinusoida leci.
Tak, tak. Dobrze, to teraz przejdziemy płynnie do tematu dnia, czyli rozwiązań Senia Segura. Dobrze powiedziałem? Senia Segura.
Super, idealnie.
Doskonale. Dlatego, że zapisałem sobie to fonetycznie. Haha, taki trik. No dobra, IT lubi mięso, konkretne przypadki, więc może będziesz w stanie nam powiedzieć o konkretnych przypadkach, takich wiesz, z życia wziętych, problemu, który miał klienta, który udało się go rozwiązać rozwiązaniem Senia Segura.
Okej, okay. No najczęściej powiedzmy, jeśli przychodzą do mnie klienci, to z tym problemem, że korzystają z usług firm zewnętrznych, firm trzecich, outsourcingu, wpuszczają kogoś do swojej sieci i nie mają zielonego pojęcia, co te strony zewnętrzne robią w ich sieciach. No i kiedy najczęściej przychodzą klienci? Jeśli przyszedł audytor i powiedział, szanowny panie, a jak ty sprawdzasz te strony zewnętrzne, które się łączą, co oni tam robią? No i ktoś może powiedzieć, no mamy logi, nagrywamy część sesji, siedzimy obok, przyglądamy, ale wiecie, jeśli takich sesji jest kilkanaście, kilkadziesiąt tygodniowo, no to się okazuje, że no fizycznie nie ma możliwości, żeby je wszystkie naraz oglądać. Więc potrzeba mieć rozwiązanie, które jest bardziej zaawansowane, które pozwoli na z jednej strony nagrywanie sesji, jej audytowalność. No i z takich case'ów żywych, które się pojawiają, no to jeden z moich klientów jakiś czas temu wspomniał mi o historii, gdzie mieli firmę zewnętrzną, która łączyła się do nich, oczywiście płacili za ich usługi jak za zboże, no i podczas takiej trzydniowej sesji, czyli za trzydniową sesję zapłacili, ktoś później doszedł w logach, że pracy faktycznej było 15 minut, no i stwierdzili, że zaczną sobie te sesje nagrywać. Jak zaczęli te sesje nagrywać, to po pierwsze sesje dało się wykonywać dużo, dużo szybciej, czyli ta strona zewnętrzna zamiast 72 godziny poświęcić na wykonane prace, robiła je powiedzmy w kilka godzin, ale co więcej, jak klient sobie później przejrzał nagrania z tych sesji, to mówi, kurczę, po co ja za to płacę takie ciężkie pieniądze, jeśli my to możemy robić sami, tak, zatrudnimy sobie kogoś, kto będzie to wykonywał, co więcej, już mieli, można powiedzieć, takie manuale stworzone na podstawie tych nagrań, co dokładnie tam się dzieje, więc krok po kroku, odtwórczą metodą mogli sobie sami wykonywać te prace. I to jest chyba taki temat numer jeden, czyli właśnie kontrola stron zewnętrznych. Drugi taki ciekawy case, miałem klienta, z którym za każdym razem, jak do niego dzwoniłem, jeszcze wcześniej miałem okazję się w Dagmie opiekować portfolio innego producenta i za każdym razem, jak do niego dzwoniłem, to mi mówił na początku miesiąca, powiedzmy między pierwszą a siódmym, że panie Kamilu, w tym tygodniu to ja nie mam czasu, proszę zadzwonić tam powiedzmy za tydzień. I zawsze na początku miesiąca była ta sama historia i pewnego dnia mówię, panie, przyjmijmy, że panie Jacku, a dlaczego pan zawsze pierwszy tydzień miesiąca nie może rozmawiać? On mówi, wie pan co, mamy taką politykę, że ja muszę wszystkie hasła resetować w mojej sieci, a tych haseł, tych uprzywilejowanych, tak, tam powiedzmy bardziej zaawansowanych i krytycznych systemów, no mamy kilkadziesiąt. Więc on pierwszy tydzień każdego miesiąca poświęcał na resetowanie haseł. I popatrzcie, jaka abstrakcja, że coś, co można wykonywać automatycznie, coś, co mógłby robić jakiś program człowiek, któremu też zapewne niemało płacą, spędza na takiej, no po prostu na odklepywaniu haseł, na przeklepywaniu, na monotonnej i powtarzalnej pracy, która w żaden sposób no, nie potrzebuje żadnej kreatywności nawet, tylko wymyślanie haseł. No i to są takie dwa najczęstsze case'y, czyli z jednej strony usprawnienie sobie swojej pracy, zautomatyzowanie pewnych procesów, a z drugiej kontrola tego outsourcingu.
Kamil, ja mam takie praktyczne pytanie, bo teraz mi się tak skojarzyło, ja kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który... jakby to ładnie ująć, zajmował się przetwarzaniem danych zbieranych przez organy ścigania na temat przestępców, w tym również zapoznawał się z treścią kontroli korespondencji. I on mówił, że najnudniejszą częścią tej pracy jest słuchanie tego wszystkiego, tak? I czytanie tego wszystkiego, że to jest tak, że no, to dziesiątki ludzi do tego są potrzebne, tego jest po prostu za dużo, żeby to przerobić. No i teraz wyobrażam sobie, że masz klienta, który nagrywa te sesje, I no, posadzenie teraz kogoś, kto będzie siedział i oglądał to w czasie rzeczywistym, to niczym się nie różni od posadzenia kogoś obok, kto będzie patrzył po prostu na ręce. Czy tam są jakieś rozwiązania, to nie jest pytanie, które uzgadnialiśmy wcześniej, naprawdę. Tam są jakieś rozwiązania typu puść to na przyspieszonym, albo znajdź mi tylko te momenty, kiedy dzieje się coś w ogóle na ekranie, albo pokaż mi, nie wiem, na wykresie, jak YouTube pokazuje, kiedy tam oglądalność rośnie, tak, to jest ten moment ciekawy. Czy tam jest jakiś automat, który wskazuje, kliknij w tym miejscu nagrania, bo tu się coś działo. Czy można to jakoś przyspieszyć po prostu, bo ja sobie nie wyobrażam przeglądania 8-godzinnej sesji, gdzie nic się nie dzieje ciekawego na ekranie.
Zgadza się. Oczywiście można w przyspieszonym tempie oglądać sesję, jest tam też szereg mechanizmów, które mają za zadanie powiedzieć ci, która sesja może być podejrzana, w której coś się mogło dziać złego, jakieś anomalie wystąpiły, ale powiem ci, Adam, że to nawet nie zawsze chodzi o to, żeby te wszystkie sesje przeglądać, po prostu żeby mieć je nagrane, bo wyobraź sobie sytuację, to jest chyba taki chleb powszedni w większości moich klientów, że zamawiają pewne prace outsourcingowe, te prace zostają wykonane, wszystko zaczyna działać, ale mija weekend, tak powiedzmy w piątek jest raport, protokół zdawczo-odbiorczy, że wszystko jest ok, a w poniedziałek logują się, nic nie działa. No i outsourcer mówi, ale słuchajcie, protokół jest podpisany, dziękuję bardzo, to nie my. To na pewno ktoś od was się logował i coś robił. Później klient mówi, no ale od nas się nikt nie logował, przecież był weekend. No i jest słowo przeciwko słowu, ale jeśli masz nagranie, możesz się do tego cofnąć, no to jest całkiem inna rozmowa, możesz sprawdzić, co się tam działo właśnie, czy ktoś może jednak czegoś nie wyłączył. Więc zazwyczaj sięgamy do nagrań w momencie, gdy coś się złego dzieje, gdy potrzebujemy taką audyt po prostu przeprowadzić tych wszystkich wykonanych przez nas czynności, czyli wiadomo, jeśli będziesz miał kilkaset godzin różnych nagrań, no to nie każdemu będzie się chciało to przeglądać, ale jeśli masz potrzebę, żeby znaleźć jakieś nagranie, no to możesz w prosty sposób sobie tą jedną sesję obejrzeć, co tam się dokładnie dzieje.
Wspomniałeś o dwóch use case'ach. A czy są jeszcze jakieś inne, z którymi przychodzą do ciebie klienci po to, żeby rozwiązać ich problemy? W sensie zapłacimy ci, przyjdź z narzędziem, rozwiąż nasz problem. Jeżeli chodzi o Senia Segure, to z jakimi problemami przychodzą, żeby akurat to narzędzie, te rozwiązania rozwiązywały ich problemy?
Wiesz co, to też jest tak, że PAM ma bardzo dużo w sobie funkcji i mechanizmów, bo powiedzmy pierwsza rzecz to jest właśnie zarządzanie tymi hasłami w odpowiedni sposób, czyli dużo powiedzmy bardziej zaawansowany niż password managery, bo użytkownik w ogóle nie ma dostępu do hasła. Czyli jeśli klienci przychodzą i mówią, mamy problem, że nasi pracownicy są narażeni na phishing, na keylogera, tak? Mają password managera, ale z tego password managera też najczęściej musisz przepisać to hasło, gdzieś przekopiować, tak? W przypadku, gdy masz system PAM-owy, to on za ciebie wpisuje hasło do systemu docelowego. Ty jako użytkownik w ogóle nie masz do niego dostępu, więc pierwsza kwestia to jest zarządzanie tymi hasłami. Druga kwestia to jest właśnie kontrola tej sesji zewnętrznej. Ja mówię o outsourcingu, bo to jest taki najbardziej chwytliwy temat. Ale to nie wszystko, bo powiem wam, że przez to, że jest tak dużo tych mechanizmów zaimplementowanych wewnątrz, to przychodzą klienci, którzy mówią, albo partnerzy nasi zgłaszają się, mówią, Kamil, bo klient szuka rozwiązania, który na przykład chce kontrolować monitoring miejski, mamy takie wdrożenie za sobą, gdzie jest wdrożony monitoring miejski i żeby było powiedzmy, że kontrolowane, kto później w te kamery zagląda, żeby nie było tak, że jedna się osoba będzie nudzić, będzie przeglądać kamery w całym mieście, kto gdzie chodzi, kto co robi, tak? Albo będzie na przykład przez kamery patrzeć na dom kogoś, jakiejś znanej osobistości, celebryty. Więc jest tak, że żeby zobaczyć, wyświetlić obraz z kamery, musisz się przez PAM-a zautoryzować, musisz podać, czy to jeśli jest na przykład policjant, numer odznaki, czy jeszcze coś innego wpisać. Więc ja zawsze powtarzam, że na PAM-a mamy naprawdę bardzo dużo scenariuszy. To wszystko zależy od tego, co potrzebujesz, jakie masz na to pomysły, alternatywy też, bo czasami, wiecie, nie ma sensu wyciągać działa na mrówkę, jak to się mówi, tak? Ale ja zawsze pozostawiam to kreatywności moich klientów, czyli czy chcą właśnie strony zewnętrzne kontrolować, czy te hasła, czy poprawić ogólny poziom kontroli dostępu wewnątrz, bo wiecie, w Polsce też najczęściej obowiązuje zasada zawsze wszyscy do wszystkiego mają dostęp i to jest fajne, wygodne, szybkie, no ale jeśli coś pójdzie nie tak, no to wtedy nie mamy nic na swoją obronę, żaden sąd nie będzie słuchał tego, że było nam tak wygodnie, że to skonfigurowaliśmy.
No dobra, a masz jakiś swój ulubiony przykład z historii, taki najbardziej nietypowego zastosowania produktów twojej firmy, czy taki, że pomysł klienta na użycie tego, co sprzedajecie, ciebie najbardziej zaskoczył, albo był jakiś taki najbardziej odbiegający od szablonu, od standardu?
Najbardziej zaskakujący był dla mnie case, gdy klient się do mnie zgłosił, iż chciałby kontrolować osoby, które są designerami mebli tak naprawdę. No i oni je tworzą, rysując je w różnych programach tam 3D. No i faktycznie to był case, który może nie był zbyt trafiony i koniec końców z innego powodu wdrożyli system pomowy, bo spodobały im się funkcjonalności, ale początkowa pomysł był taki, żeby właśnie osoba, która się loguje i rysuje nam te meble, której też płacimy za projektowanie na pewno niemało, żeby logowała się przed pomocą, czyli żeby każda minuta tej pracy była rozliczana w ten sposób, że jeśli on mówi, że tworzył taki projekt powiedzmy 30 godzin, to my widzimy, że on rysował te 30 godzin, tak? Ale akurat ze względu powiedzmy na przesyłanie przez proxy obrazów 3D, to nie do końca technicznie to działało tak, jak powinno, tak, bo było delikatne opóźnienie, takie snużenie, co już rzeczywiście takiemu grafikowi sprawiało problemy. No a druga rzecz, no bardziej się tutaj skupiamy na rozwiązaniach ze świata IT, które chcemy kontrolować, a nie coś właśnie do tworzenia choćby grafiki. Ale case mnie mocno zaskoczył.
Wyobrażam sobie radość jakiegokolwiek człowieka zajmującego się pracą kreatywną, który właśnie słyszy, że będzie rozliczany za czas, kiedy faktycznie coś robi. To tak jak ja robię slajdy i w pewnym momencie się zawieszam, bo myślę nad czymś, no to się nie wlicza do czasu pracy.
Minus 5 tak, minut.
Tak, tak, to dobrze, że ja sam rozliczam swój czas pracy przed sobą i nie mam tego problemu, bo chyba bym się wypisał z takiej pracy.
Adamie, może potrzebne ci jest takie rozwiązanie?
Ty będziesz patrzył i będziesz na mnie krzyczał, że znowu nie zrobiłem slajdu przez następne 5 minut.
Tak, okay, będzie.
Możemy się tak umówić.
No dobra. Rozwiązanie PAM. Mamy cały czas problem z hasłami i mamy rozwiązanie typu PAM. Dlaczego cały czas mamy problem z hasłami? Czy masz na to odpowiedź? Jak to jest?
Ja uważam, że to jest akurat, ja się pasjonuję się, to się może pochwalę, tak wiem, że później będziecie mnie o to pytać, ale chciałem się pochwalić, że się też pasjonuję psychologią i uważam, że to jest dysonans poznawczy, czyli czasami wiemy o pewnych rzeczach, myślę, że dobrym będzie porównanie tego z paleniem, tak? Wiecie, w Polsce około 8 milionów osób pali papierosy. Czy myślicie, że ktoś z nich nie wie, że palenie jest szkodliwe i zabija? No jasne, że wszyscy wiedzą, jak jest szkodliwe, ale i tak palą. Dlaczego? No bo sobie tłumaczą, a mnie to nie dotyczy, może akurat ze mną będzie inaczej, a moja babcia paliła i miała 100 lat, dożyła i wszystko było okej. I trochę tak jest z hasłami. Każdy wie, że hasło powinno być odpowiednio skomplikowane, że powinno mieć 12 znaków, małe litery, duże, cyfry, symbole, tak? Że powinno się je zmieniać, nie powinno się stosować wszędzie tych samych haseł, a i tak według przeróżnych statystyk okazuje się, że cała masa osób używa haseł właśnie 1, 2, 4, 5, 6, albo jakiś admin, albo jeszcze innych. No i wiecie, wydaje mi się, że jeśli chodzi na przykład o takie używanie prywatne haseł, no to ktoś sobie myśli, że a, co tam takie hasło do Facebooka, w sumie ja tam nic nie mam, nikt mi pieniędzy nie ukradnie, tak? Czyli z mojego punktu widzenia, nawet jeśli ustawię proste hasło i zostanie przejęte, w żaden sposób mi to nie zagrozi. Tylko, że no, jeśli ktoś przejmie takie hasło choćby do Facebooka, jest w stanie, czy to metodą na blika, tak, jak to teraz dosyć popularna jest, czy innymi metodami próbować od moich bliskich, znajomych, przyjaciół wyłudzać hasła. Przepraszam, nie hasła, tylko pieniądze. Więc pozwalamy, żeby nasze konto stało się narzędziem w rękach cyberprzestępcy. I czasami mi się właśnie wydaje, że użytkownicy nie zdają sobie sprawy z tego, jak te wszystkie hasła i te konta, nawet takie trywialne, są istotne, jaki mają wpływ na inne osoby. No i to jest chyba główny problem z hasłami. Każdy wie, ale nie zawsze są te hasła zmieniane. No i drugi chyba podtekst, no to kwestia czasu, no. To, z czym każda chyba organizacja ma problem, a w szczególności właśnie w świecie IT, to jest czas, tak, zasoby. Jest za mało osób do pracy, za dużo zadań, no i kończy się to na tym, że no pewne rzeczy podstawowe, wręcz można powiedzieć, no bo hasło to jest podstawa, tak, są niestety bagatelizowane i te problemy później, no w większości firmach zostają.
No i lenistwo, tak. Jeżeli nie musisz czegoś robić, to po co to robić, tak. Więc to jest chyba też gdzieś tam w tym elementem psychologicznym, że jeżeli użytkownik nie zostanie do czegoś zmuszony, a nie czuje wewnętrznej motywacji do zrobienia tego, to po co ma to robić? Ma tyle innych rzeczy do zrobienia. A, i to zautomatyzować go, zautomatyzować wszystko, jestem za tym.
Ja czasami mówię, że lenistwo jest dobrym motorem napędowym dla świata, tak? Bo pomyśl nieraz, ile ktoś się natrudzi, nawymyśla, nakombinuje, żeby ustawić coś automatycznie, żeby zaczęło działać, tak? No i między innymi PAM jest taką odpowiedzią, bo jak sobie w SeniaSegurze w odpowiedni sposób wszystko skonfigurujesz, raz poświęcisz trochę tego czasu na to, żeby te hasła automatycznie się resetowały, no to później możesz sobie leniwie, tak jak to mówimy, siedzieć i czekać, tak? A tak naprawdę będziesz w tym czasie robił inne rzeczy, które tam masz do zrobienia.
No dobra, hasło hasłami, ale takim chyba najpopularniejszym hasłem w świecie security jest w tej chwili Zero Trust. Nie, ja nie jestem na bieżąco ze wszystkimi buzzwordami, więc może jest jakiś aktualny, no przecież teraz to chyba w ogóle ChatGPT jest najpopularniejszym buzzwordem, ale jeszcze chwilę temu był Zero Trust. Jak myślisz, czy to jest faktycznie coś, czy widzisz w ogóle, że klienci szukają takich rozwiązań i je faktycznie chcą wdrożyć dlatego, że tego potrzebują, czy dlatego, że na jakiejś konferencji usłyszeli, że teraz to jest modne? I czy faktycznie widzisz, że to się dzieje, że ludzie, że organizacje całe, no bo to nie jest tak, że wstawisz jedno pudełko i z niacka jesteś Zero Trust, czy organizacje całe się przebudowują, żeby ten brak zaufania do kogokolwiek, kto chce się podłączyć do sieci, faktycznie wdrożyć? Czy to już jest? Czy na razie bardziej zostało na ulotkach?
Poniekąd jest, bo faktycznie są organizacje o bardzo wysokiej świadomości właśnie związanej z cyberbezpieczeństwem, które wdrażają całą tę koncepcję, bo tak jak powiedziałeś, że zgłaszają się klienci, którzy szukają rozwiązania Zero Trust. Zazwyczaj to nie ma jednego rozwiązania Zero Trust, tylko na Zero Trust przekładają się różne rozwiązania. Żeby całą koncepcję wdrożyć, musisz zarządzać od A do Z, tak? Czyli od użytkownika, przez urządzenia, przez te systemy docelowe, z jakiego endpointa będziesz się logował, czyli i też w odpowiednim czasie ustawić reguły od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, więc są organizacje, które mają tą świadomość i jak najbardziej wdrażają to, ale w większości przypadków dopiero kwestia właśnie tego access managementu w ogóle w Polsce zdobywa popularność. My również oferujemy nasze rozwiązanie na rynek DACH, na Niemcy, Austrię, Szwajcarię. Jak rozmawiam z kolegami z tego rynku, to oni mówią, Kamil, u nas nie ma pytania, co to jest w ogóle PAM, do czego to jest potrzebne, do czego się używa, tylko jest pytanie, który PAM, który najlepiej będzie odpowiadał na moje potrzeby. Ja już powiedzmy po 3 latach oferowania SeniaSegur w Polsce też już widzę, że się dużo łatwiej rozmawia. Coraz więcej producentów oferuje access management, coraz więcej producentów właśnie wspomina o Zero Trust i to jest to mocno promowane marketingowo, tak, ta koncepcja. No ale wciąż myślę, że jest dużo przed nami. No i ja sobie naprawdę mam takie marzenie w głowie, żebyśmy nie byli traktowani w taki sposób, że Polak mądry po szkodzie, że dopiero jak coś się stanie, to my chcemy wdrażać właśnie takie koncepcje jak Zero Trust. Wtedy przychodzi do nas zarząd, mówi tak, musi być wszystko zabezpieczone, żeby nie było nieautoryzowanego dostępu, tylko żebyśmy wcześniej wychodzili z tą propozycją i żeby to było, że tak powiem, u zarządzających łatwe do wytłumaczenia i uargumentowania, po co to w ogóle chcemy zrobić.
Lista życzeń do wróżki będzie na koniec audycji, ale to faktycznie właśnie w tej kategorii trochę. Okay, żeby ja mam... zarządzający rozumieli potrzeby security.
Kamil, ja mam takie uzupełniające pytanie do tego Zero Trusta, bo chodzisz po różnych organizacjach jako sprzedawca, sprzedajesz i wdrażasz te rozwiązania. Czy widziałeś jakąś organizację, która ma wdrożoną koncepcję Zero Trust i to działa? Tak wiesz, kompletną Zero Trust.
Kompletnie w oparciu o pewne działy, tak, tej organizacji, tak, spotkałem firmę, która ma wdrożonego Zero Trusta od A do Z, gdzie wszystko jest, po prostu nie wejdziesz do pomieszczenia, zanim ktoś cię nie zweryfikuje, od fizycznych, przez tych powiedzmy, przez wszystkie rozwiązania, jeśli chodzi o świat cyfrowy, tak, o świat IT, wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale to też dotyczy jednego działu tej organizacji i to też jest spowodowane tym, iż jest to organizacja związana z finansami, gdzie naprawdę ogromne pieniądze, można powiedzieć, wchodzą w grę i tam nikt nie pozwoli sobie tutaj na żaden margines błędu. ale to jest jedna organizacja gdzie indziej. Myślę, że są takie zalążki tego Zero Trust, gdzie ktoś po części wdraża, no głównie zaczyna się to od PAM-a, tak? Bo jednak wtedy przynajmniej wiemy, kto i do czego się łączy, wiemy, po co się łączy, kontrolujemy te hasła, włączamy tu FA, żebyśmy mieli pewność, że to ten dany użytkownik się loguje, a nie ktoś, kto przejął jego, powiedzmy, poświadczenia, żebyśmy mieli więcej właśnie tych elementów uwierzytelniających.
No właśnie, wspomniałeś o tym dostępie, o tym ograniczeniu tego dostępu i mamy, w IT ogólnie mamy dobre koncepcje, mamy taką, łatwo się wymyśla, jak to zrobić, żeby świat był bezpieczny.
Dużo
żeby...
wizjonerów jest.
Tak, tak, liderów myśli, think tanków, tudzież innych ninjów i oni często piszą i mówią i czasem wymyślają naprawdę fajne rzeczy, a przynajmniej budują takie... na takie założenia świata idealnego. Czasem to się da wdrożyć, czasem się nie da. Jednym z takich założeń świata idealnego jest ta zasada minimalnego dostępu, tak? Czyli każdy ma dostęp tylko do tego, do czego powinien mieć i nigdy nic więcej, nigdy nic mniej. Ja kiedyś za dawnych moich lat młodości budowałem takie procesy w dużej organizacji i no to była droga przez straszną mękę, no bo napisanie czegoś takiego jest proste, natomiast wdrożenie tego to jest katastrofa na każdym obszarze. Bo wiadomo, w każdej firmie, jak ktoś nie ma do czegoś dostępu, to zaraz się zgłosi, bo musi, a jak ma do czegoś dostęp, a nie powinien mieć, to nikt nigdy się o tym nie dowie, bo nikt nie ma w tym interesu, bo ten, co ma, nie powie, bo dlaczego miałby mówić, bo Anusz mu się kiedyś przyda, IT nigdy nie powie, bo co, będzie teraz musiało to odbierać, jego menedżer nigdy nie powie, bo Anusz będzie potrzebował, więc no nie ma żadnego interesu w tym, żeby komuś odbierać uprawnienia. A znowu zarządzanie przez profile, przez role, no okej, okay, w niektórych działach się da, w niektórych się nie da. I generalnie to zarządzanie uprawnieniami zawsze było drogą przez mękę, takim jednym z takich najbardziej nierozwiązywanych tych węzłów gordyjskich w firmie, w której ja pracowałem. Oczywiście gdzieś się tam dało to popchnąć do przodu, ale nigdy do skutku, tak, żeby faktycznie to była ta minimalizacja uprawnień. Jak myślisz, w ogóle da się to zrobić? Myślisz, że to jest tak, że podążamy w tym kierunku i kiedyś tam dotrzemy? Czy znowu, widziałeś organizację, która faktycznie ten dostęp jest w stanie zminimalizować?
Wiesz co, to chyba pytanie tak samo, czy jesteśmy kiedykolwiek w stanie się zabezpieczyć przed cyberprzestępcami, tak? Przed hakerami. No, myślę, że w całym cyber security chodzi o minimalizowanie ryzyka. Prawdopodobnie to samo jest związane z uprawnieniami, o minimalizowanie ryzyka z nimi związanymi, ryzyk z nimi związanych, więc no, jest ta zasada właśnie privilege, principle of the least privilege, tak? Czyli zasada najmniejszego dostępu. No i myślę, że śmiało można by to wdrożyć, tylko trzeba zrobić to od samego początku, czyli tak jak powiedziałeś, najpierw to musimy mieć pomysł, jak to chcemy robić. I to jest też problem, który ja widzę u większości moich klientów. Czyli przychodzimy i mówimy, okej, no to robimy wdrożenie, co byście chcieli wdrożyć, kto ma się do czego łączyć? A padają odpowiedzi, no tak jak zazwyczaj to robicie, no ale my zazwyczaj nie wiemy, do czego wy macie dostępy, tak? No to wy wiecie, kto się powinien logować do jakiegoś systemu. Ja zawsze mówię na początku, weźcie sobie kartkę papieru, rozrysujcie sobie, czy mamy powiedzmy jeden zespół administracyjny wewnątrz organizacji, czy on się dzieli na kilka mniejszych zespołów, czy właśnie jest jakaś zadaniowość tam wprowadzona, firmy zewnętrzne, do czego się powinny łączyć, w jakim czasie, żeby tych polityk mieć jak najwięcej. Jeśli już sobie uświadomimy tak naprawdę, co chcemy, co potrzebujemy, to możemy zacząć wdrażać. I tak jak powiedziałeś, Adamie, o tym, że później jeśli użytkownik ma zbyt duże uprawnienia, to się raczej nie przyzna do tego, tak? Dlatego najlepiej jest na początku stworzyć sobie użytkowników zadaniowych, tak? Czyli możemy sobie na przykład całość tutaj zsynchronizować z domeną, ale nie pozwalajmy użytkownikom łączyć się do systemów docelowych za pomocą kont domenowych, ale za pomocą na przykład kont zadaniowych, tak? I później nie będzie miało znaczenia, czy to Adam, czy Kamil loguje się na dane konto Ruta, bo mamy, że tak powiem, rozliczalność pełną w PAM-ie. Ale ja zarządzam tym dostępem w ramach właśnie PAM-a, czyli jeśli Kamil stwierdzi, że będzie kontynuował swoją przygodę tak z innym pracodawcą, odejdzie, to wystarczy, że wypnę mu konto w Seniasegu, że on w tym momencie traci dostępy do wszystkiego, bo to, co też jest jednym z częstych problemów w przypadku większości organizacji, to są nieaktywne konta, tak? Czyli ktoś od nas odszedł, my nawet nie wiemy, gdzie on zakładał konta, jakie zakładał konta, albo nawet jeśli my mu założyliśmy, to jeśli nie mamy jakiejś ewidencji, tak, komu przypisujemy takie uprawnienia, nie odnajdziemy tych nieaktywnych kont. A jak wiecie, jeśli taką ewidencję prowadzimy sami, można powiedzieć manualnie, no to znowu jest szansa, że się gdzieś pomylimy albo będzie się dużo działo, prezes nas szybko zawoła do siebie i zapomnimy sobie na przykład zapisać, zrobić takiego wpisu. No i później nie odnajdziemy konta. To musi być rozliczane w sposób automatyczny, to musi być mechanizm, który to wymusza, bo wtedy nie ma, że tak powiem, pola na żaden błąd.
To teraz trochę filozoficzne pytanie. Jest taki zestaw filozoficznych pytań, skąd przyszliśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. I teraz już jesteśmy na tym etapie, dokąd zmierzamy. I patrząc na te rozwiązania, o których wspomniałeś, czyli PAM, Zero Trustowe koncepcje, jaki widzisz kierunek, gdzie będziemy za te 2, 3, 4, 5, 10 lat, jeżeli chodzi o obszar zarządzania dostępem, czy zarządzania tożsamością, czy też koncepcją Zero Trust? Czy tu pojawi się coś nowego według ciebie, czy te rozwiązania będą cały czas takie same, bo są po prostu skuteczne? Jak ty to widzisz?
Ja uważam, może to są moje takie pobożne życzenia, tak? Ale ja uważam, że access management stanie się dużo bardziej popularny, czyli tak jak właśnie dzisiaj powiedzmy, każdy zna antywirusa, każdy wie, co to jest firewall czy UTM, tak? To wydaje mi się, że access management będzie takim trzecim filarem tego cyberbezpieczeństwa. No bo jednak jeśli nie przypilnujemy tych haseł, a wiecie, według powiedzmy różnych statystyk około 61% ataków zaczyna się od przejęcia poświadczeń, tak? Więc o tyle, o ile my w IT mamy świadomość tego, jak są istotne te hasła, o tyle powiedzmy osoby spoza działów IT, czy to marketing, który też na przykład naszymi socialami zarządza, czy ktoś z księgowości, który zarządza pieniędzmi, może aż takiej wiedzy na temat tych haseł nie mieć, tak? Już pomijając o tym dysonansie poznawczym, że wiemy, a niekoniecznie robimy, tak? Więc uważam, że access management obejmie całe firmy, czyli każdy będzie, że tak powiem, przy wdrożeniu wprowadzany do takiego rozwiązania, będzie oznaczony, jaką rolę będzie pełnił w organizacji, do czego powinien mieć dostęp, zgodnie z tą zasadą właśnie najmniejszych uprawnień, ale docelowo myślę, że hasła znikną, tak? No tutaj wszystkie największe koncerny dostarczające choćby oprogramowanie do telefonów komórkowych, tak, czy nie tylko kształtujące ten rynek, mówią o tym, że hasła znikną, tak, jest taka duża organizacja FIDO teraz, taki duży też program, żeby się pozbyć haseł, żeby się uwierzytelniać w inny sposób, bo hasła, pomimo że istnieją z nami odkąd istnieje internet, tak, czy tam komputer można powiedzieć, o tyle ciągle są z nimi problemy. Więc chcielibyśmy się tych haseł pozbyć i wydaje mi się, że tak za 10 lat, no to tych haseł już nie będzie. Poniekąd PAM jest takim rozwiązaniem, które w tę stronę idzie, bo te hasła pod spodem gdzieś tam są, one nie znikną, ale już nie ja je wpisuję, nie ja się loguję, tylko ja się tutaj uwierzytelniam w Senia Segurze, a to ona za mnie później wpisuje te wszystkie hasła, więc to jest właśnie krok w tą bezhasłową przyszłość, można powiedzieć.
No tak, Bill Gates już w 2002 przewidział, że hasła znikną, tylko powiedział, że wkrótce i nie zdefiniował wkrótce. I tak czekamy 20 lat już. Tak. Ja myślę, że moje dzieci jeszcze będą się wszędzie logować hasłami. Więc...
Adamie, nie wiesz, może mu jakieś hasła zniknęły. No.
A to też jest możliwe, to jest całkiem możliwe. A jedną rzecz chyba trzeba będzie wyjaśnić, bo Michał mówi, że konto zadaniowe brzmi trochę jak konto niczyje. Czy dobrze rozumiem, że to co powiedziałeś, że te konta zadaniowe, to chodzi o to, że pracownik może się zalogować na konto wspólne, zadaniowe właśnie, tak jak przytoczyłeś chociażby Ruta, ponieważ i tak wszystko jest rejestrowane na poziomie PAM-a.
Dokładnie tak. Więc ono można powiedzieć, że jest niczyje, ale dokładnie to jest wspólne. Rozliczalność jest na poziomie PAM-a, ale przez to, że nikt nie zna poświadczeń, do tego nawet administrator tego systemu, który zakłada to konto zadaniowe, możemy później ustawić automatyczny reset hasła, czyli nawet administrator, który założył to konto, nie będzie znał do niego hasła. Sprawia to, że później po odejściu pracownika z naszej organizacji wystarczy, że go wypniemy w Senia Segurze, odznaczymy go. On oczywiście zostanie jako zapis tam, będą logi po nim, żebyśmy mieli historię właśnie jego sesji, co on robił, ale nie będzie mógł się do niczego zalogować, czyli te wszystkie hasła gdzieś tam powstają wtedy utajnione nawet przed administratorami.
Michał także zadał jedno pytanie, w którym padła również nazwa jednego z waszych konkurentów na polskim rynku, ale ja bym to rozszerzył. Czy masz jakiś taki zestaw cech, którymi Senia Segura różni się od konkurencji? Bo tych platform do PAM-a jest coraz więcej vendorów nawet odkrywa istnienie PAM-a i stwierdza, że to też jest fajny kawałek rynku, z którego warto swój kąsek ciastka wykroić. To powiedz nam ze trzy słowa, dlaczego SeniorSegura, a nie coś innego? Czym się różnicie od tych najpopularniejszych konkurentów?
Znaczy, myślę, że taką główną wartością SeniorSegura jest to, że my podchodzimy do ochrony tego access managementu, do zarządzania dostępami w sposób kompleksowy. Czyli my, oferując SeniorSegura, zawieramy właśnie te wszystkie moduły i do resetowania haseł, i do zarządzania sesją, i zarządzania dostępem w jednym, tak? Czyli jeśli ja prowadzę prezentację, to pokazuję te wszystkie funkcje i mówię, słuchajcie, to jest jedna licencja. Dlaczego to jest takie istotne? Bo inni producenci lubią to dzielić na drobne części i mówić, ok, access management to będzie jedno, tu będziesz sobie wyznaczał, do czego kto ma mieć dostęp. Ale już jak chcesz mieć nagrywanie, to musisz mieć session management, a jak chcesz zmieniać hasła, to password management. I później efekt jest taki, że masz cztery osobne maszyny do zainstalowania, do wdrożenia, masz cztery różne konsole, którymi zarządzasz jeszcze poszczególnymi modułami, już nie mówiąc o tym, że jak trzeba wyliczyć jakąś wycenę z tego, to później tam wyższa matematyka musi być stosowana. W naszym przypadku stawiamy na tą prostotę, czyli jeśli chcesz chronić wszystko z zagadnienia właśnie PAM-a, to możesz spojrzeć w stronę SeniorSegura. Ja powiem szczerze, większość tych rozwiązań jest do siebie bardzo podobnych, tak? Oczywiście różnią się jakimiś takimi mniejszymi feature'ami, tak? Że ktoś się skupia na jakimś jednym konkretnym zagadnieniu, ale wszystkie do siebie w miarę podobnie działają. Tak naprawdę później się rozbija wszystko o cenę, o to, w jaki sposób można tym zarządzać, no i też właśnie ile licencji musisz kupić, żeby być z tego zadowolonym.
To ja jeszcze dodam jedno pytanie w swoim własnym interesie, znowu takie, którego nie uzgadnialiśmy. Jestem strasznie ciekaw, jak to wygląda od strony pojemnościowej. Czy nagrywanie sesji oznacza, że jest tworzony jakiś po prostu plik wideo, który gdzieś tam leży i zajmuje miejsce? Kojarzysz, jak to pod spodem przebiega? Czy to jest bardziej interaktywny jakiś zapis tego, co się dzieje? Czy po prostu to jest strumień wideo, który potem gdzieś trzeba przechowywać?
Sama SeniorSegura przechwytuje strumień bitów, tak? Wiecie, to też to jest, zazwyczaj to są sesje takie klikano-pisane, tak? Czyli ktoś coś klika na tym pulpicie, czy w jakiejś konsoli webowej, bo one też mogą być chronione, coś wpisuje, więc to zazwyczaj nie są ciężkie sesje. Co więcej, wiecie, to nie jest Counter-Strike, że musicie mieć 60 FPS-ów, nie wiadomo jaką rozdzielczość, głębię
chyba
koloru.
Chyba, że administrator akurat gra przez RDP-a w Counter-Strike, ale wtedy pingi są chyba długie,
Wtedy mogłoby być ciężko o headshota, więc pewnie nie, ale nie potrzebujecie po prostu tak wykręconych tych parametrów, tych nagrań, więc z naszych takich powiedzmy wewnętrznych, jeśli chodzi o dagmę ćwiczeń, wynika, że średnio, oczywiście to zależy od sesji, jaka to będzie, ale średnio 200 kilobajtów na minutę, więc naprawdę SeniorSegura jest też mocno zasobooszczędna, więc w większości klienci ustawiają sobie retencję nawet na kilka miesięcy. To jest też oferowane w postaci maszyny wirtualnej, jeśli chodzi później o rozszerzenie tego storage'u, nie ma problemu. W momencie, gdy potrzebujecie nagranie wygenerować na zewnątrz, bo na przykład potrzebujecie w sądzie się posłużyć jako materiał dowodowy z takiej sesji, to wtedy jest zapisywane w postaci MP4, no to wtedy będzie dużo, dużo więcej ważył. Wiadomo, wtedy każda sekunda będzie dokładała nam pojemności tego nagrania, ale całość, na storage nikt nie narzeka, tak powiem.
Okej, dzięki. Znowu się czegoś dowiedziałem ciekawego o życiu.
No dobra, to teraz skaczemy, idziemy na ryby, złapałeś złotą rybkę, cyfrową złotą rybkę, naszą cyfrową złotą rybkę, która może spełnić trzy życzenia, ale muszą one dotyczyć security albo IT. I teraz scena jest twoja, trzy życzenia dla ciebie.
Okej, no to będę konsekwentny z tym, co powiedziałem wcześniej, czyli żebyśmy jako Polacy właśnie nie byli postrzegani jako Polak mądry zawsze po szkodzie, tylko bardziej w tej kwestii Polak potrafi, Polak wie, Polak ma świadomość. No i tak naprawdę, żeby osobom pracującym w działach IT czy w tych działach bezpieczeństwa było łatwiej rozmawiać z zarządzającymi, było łatwiej wskazać, po co my potrzebujemy pewne rozwiązania, że dział IT to nie jest koszt tylko, że dział IT to jest być albo nie być często firmy, bo jednak całe życie się przenosi teraz do internetu, wszystko się przenosi do sieci, cyberprzestępcy też, sytuację geopolityczną mamy, jaką mamy. i myślę, że łatwiej to raczej nie będzie, tylko w tę drugą stronę. No i fajnie by było, żebyśmy nie musieli się prosić, że tak powiem, o to, tylko żeby ktoś z góry miał świadomość tego, że no, tworzymy w większości te wszystkie firmy.
Masz jeszcze dwa.
Mam jeszcze dwa. Drugie, no to takie powiedzmy z mojego tutaj poletka wcześniejszego, chciałbym, żeby rozwiązania cyber security były tak proste, jak powiedzmy posługiwanie się smartfonem, już abstrahując na jakim systemie, bo to kwestia gustu zapewne, ale żeby były naprawdę tak popularne i tak proste, żeby każdy mógł nimi zarządzać, no bo jeśli one będą łatwe, to będzie też łatwiej je wdrożyć i będzie dużo większa szansa, że będą korzystać z nich faktycznie różne firmy czy nawet osoby prywatne. I trzecie, no jestem trochę takim technokratą, chciałbym, żeby technologia pomogła nam naprawić świat, więc życzę nie tylko sobie, ale tak naprawdę wszystkim, żeby za pomocą rozwoju teraz czy sztucznej inteligencji, czy po prostu innych jakichś gałęzi tutaj IT udało się zastopować zmiany klimatyczne, może żeby się udało oczyścić powietrze, oceany, czy nawet zapobiegać chorobom, tak? Wierzę, że jeśli mamy takie komputery różne dostępne, kwantowe, to może pomogą nam one bronić się właśnie przed tymi zagrożeniami, które na nas czyhają.
Czyli czy IT uratuje świat, czy go zniszczy? To jest bardzo dobre pytanie. Może za naszego życia poznamy na nie odpowiedź, bo na razie to trudno wnioskować, w którą stronę to zmierza.
Miejmy nadzieję, że w tym pozytywnym aspekcie, jeśli za naszego życia.
Może wiesz, jak komputery już przejmą władzę, to okaże się, że podejmują lepsze decyzje i ten technokratyzm zatriumfuje i okaże się, że zarządzani przez naszych komputerowych panów będziemy dużo skuteczniejsi. Nie zostaniemy przerobieni na źródło energii.
Ale to już za bardzo. Ja robot.
W kinematografię poszliśmy tutaj. No dobra, to teraz takie pytanie już odnośnie twojej wizji świata i pomysłów na życie. Gdybyś nie był product managerem Senia Segury, to co byś robił w życiu? Jaką pracę byś sobie wyobrażał, że byłbyś w stanie wykonywać?
Wiecie co, ja zawsze, no ja świadomie podjąłem decyzję o przejściu do IT, tak jak powiedziałem wcześniej, że gdybym teraz wybierał te studia ponownie, to może bym jeszcze bardziej wszedł, żeby właśnie mieć takie twardsze umiejętności typu programowanie właśnie, więc w tę stronę bym poszedł, a gdybym nie szedł w ogóle w świat IT, ostatnio, że tak powiem, zauważam u siebie jakieś zdolności artystyczne, może w tym kierunku bym poszedł, może bym jakąś muzykę zaczął tworzyć, co prawda nigdy nie byłem dobry w graniu na instrumentach, ale może jakbym poćwiczył, to byłoby lepiej, więc może dla odmiany bym poszedł teraz w trochę inną stronę, ale jeśli chodzi o świadome wybory, racjonalne, to zostajemy w IT.
Wspomniałeś o muzyce, to teraz skoczymy do twojego hobby. Masz jakieś ciekawe?
Nie wiem, czy ciekawe, dla mnie psychologia jest niesamowicie ciekawa. Odpowiedź na pytanie właśnie, dlaczego ludzie robią to, co robią, dlaczego zachowują się tak, nie inaczej, co ich do tego motywuje, w szczególności gdzieś tam zarządzanie na przykład stresem. Więc to niektórym się może wydawać nudne, ale ja zawsze uwielbiałem rozmawiać z ludźmi, poznawać nowe osoby i między innymi poznawać też samego siebie, dlatego psychologia.
No dobra, no to teraz poznamy my ciebie, mianowicie konkretnie zadamy ci pytanie, na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Jeśli mówimy o komputerze, no to Windows, powiedziałbym stary, niezawodny, ale to też każdy niech sobie sam odpowie, na pewno stary i popularny, a jeśli chodzi o inne urządzenia, to tablet tylko na iOS-ie, telefon komórkowy, z racji wcześniejszych doświadczeń lubię skakać z systemu na system, więc czasami daję szansę Androidowi, czasami iOS-owi i później wyciągam wnioski, w którą stronę idą, czy się rozwijają, czy się zawijają.
No sen, ale jak to w tej chwili wygląda, bo to tak Android jakby gonił tego iOS-a, to nie wiem, dogonił go już, czy iOS znowu na przodzie?
Myślę, że tutaj każdy znowu ma ile osób, tyle opinii, tak? Ja już miałem okazję wielokrotnie podchodzić do iOS-a i zazwyczaj wychodziłem z takim przeświadczeniem, że chyba nie było warto, w sensie Android daje więcej opcji takiej customizowalności, można sobie ustawić wszystko pod siebie, głębiej wejść w te aplikacje, coś poustawiać, tak żeby mi było wygodnie, a z drugiej strony widząc jak powstają teraz nowe marki i zaczynają dominować na rynku, jeśli chodzi o Androida, no może jeszcze nie dominować, ale coraz więcej tego tortu dla siebie zabierają, to zaczynam zauważać, że nie są chyba aż tak dopracowane, jak były kiedyś. I obecnie, jak znowu przesiadłem się na iOS-a, to uważam, że tam przynajmniej jest ten rozwój stabilny, może nawet aż za bardzo stabilny, ale na pewno jest to wszystko lepiej przetestowane, zanim zostanie wypuszczone. Więc tak jak mówię, kwestia gustu na dzień dzisiejszy, nie widziałbym na przykład raczej żadnego telefonu na Androidzie, który miałby mnie zaciekawić. No ale na szczęście to się tak dynamicznie rozwija i co chwilę powstaje coś nowego, że pewnie jeszcze będę miał okazję skusić się na jakiegoś Androida.
Słuchaj, każdy ma swoje małe wojenki, iOS versus Android, a my mamy taką wojenkę Commodore czy Atari. I teraz musisz opowiedzieć się pod którejś ze stron.
No to zdecydowanie Commodore, tak, ale to bardziej przez pryzmat Amigi, którą później produkowali. Z Atari miałem przyjemność też chwilę korzystać, ale w stosunku do Commodore czy Amigi to kropla w morzu.
I my go zaprosiliśmy.
Nic więcej nie mam do dodania.
Nie, zakończmy już tę rozmowę, weź go wyrzuć.
Kto wygrywa te statystyki teraz?
No niestety, tamten wygrywa, więc ja muszę większą kontrolę wziąć nad listą gości, bo to nie może tak wyglądać sytuacja. No dobra, to jest dla mnie zadanie w takim razie na przyszły tydzień. Kamilu, dziękujemy Ci bardzo. Za poświęcony nam czas i za odpowiedzi i wyjaśnienia. Na koniec może jeszcze, jak gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować, to jak Cię najlepiej łapać?
Zapraszam na stronę seniasegura.pl. Mam nadzieję, że tutaj udostępnicie naszym oglądającym link, bo jak już powiedzieliśmy na samym początku, łatwo się ani nie mówi, ani się łatwo nie pisze, więc możecie udostępnić. Ja też bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ za niedługo prowadzę, za 2 dni dokładnie, webinar Psychologia Haseł, gdzie będę właśnie opowiadał trochę więcej o PAM-ie, będę opowiadał o tym, czym się kierują użytkownicy, zakładając właśnie te hasła, jeszcze jakie inne tutaj powiedzmy, że zachowania wpływają na to, dlaczego te hasła oddajemy, jakiejś socjotechniki, więc zapraszam serdecznie i czy coś ciekawego, nowego, co Wam będę w stanie pokazać.
No dobrze, konkurencja na rynku prowadzących webinary rośnie, ale ja się tylko cieszę, im nas więcej, tym lepiej. Dzięki wielkie, Kamilu, i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.
Dzięki. Pozdrawiam wszystkich. Również życzę miłego wieczoru. Na razie.
No dobra.
A my mamy jeszcze niespodziankę. Tak?
To czekaj, bo jeszcze ten duszpasterski. Aha, to teraz, dobrze. Czy po niespodziance?
Nie, to rób duszpasterski, a potem zrobimy niespodziankę. Nie uciekajcie jeszcze.
To ja przypominam tylko, że będę opowiadał o terrorystach, nie tylko z tych cyber, tych całkowicie analogowych, chociaż już skomórkowanych. Będę opowiadał o CIA głównie i o ich wpadkach. To jest śmieszne, bo zdałem sobie sprawę z tego, że z 5 głównych historii 4 dotyczą wpadek amerykańskich służb. CIA i NSA. No nie, może najbardziej korzystały z technologii, zanim to było modne i dlatego powpadały, bo ktoś ich znalazł. Więc będzie o tym, jak porywali ludzi, będzie o tym, jak wysadzali ludzi, będzie, no różne będą historie. I generalnie, jak ktoś chce zobaczyć na żywo, to jest jedna z ostatnich szans, żeby się zapisać. A potem już po webinarze też będzie można zobaczyć, ale nagranie i drożej. Więc jak ktoś chce taniej, znaczy ja nie mam nic przeciwko temu, żebyście je oglądali drożej, proszę uprzejmie. Ale jakbyście chcieli taniej, to jeszcze do środy można. Do środy, do północy, bo taniej już nie będzie. z6.pl/metadane. I to tyle ogłoszeń moich. A teraz ogłoszenie Adama. Drugiego.
Dobrze, moi drodzy, niebawem spotykamy się na Konfidensie. Jeżeli chcecie spotkać nas oraz Stefana, to zapraszamy Was serdecznie. I dla tych, co nas oglądają, także wszystkich zapraszamy, żeby nas obejrzeli na YouTubie. Mamy kod zniżkowy 20% na bilety na Konfidensie. Z kodem konfi-team dostaniecie 20% zniżki. A także szybciutko kupujemy bileciki i przybijamy piątkę na Konfidensie w Krakowie. A teraz, słuchajcie, bo rozmawiałem z Adamem i właśnie sobie uświadomiłem, że rozmowie kontrolowanej 19 minęło 3 lata. Jesteśmy już z wami 3 lata. Kto by pomyślał, że daliśmy tyle radę? Chyba w ogóle, czy są jakieś podcasty o bezpieczeństwie, które przeżyły 3 lata? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się,
cyber,
że nie.
Cyber.
Tak, cyber. No to my jesteśmy też, dobijamy już już przeszliśmy 3 lata i leci nam 4. rok. I w związku z tym stwierdziłem, że zrobię konkurs. I jak to Adam pięknie dzisiaj powiedział, jedna rzecz nas tu łączy. Nie jedna, ale akurat jeżeli chodzi o naszą odwieczną walkę Commodore plus Atari. Więc łączy nas Amiga i do wygrania będzie taka książka. Historia Amigi piksel po pikselu. I żeby ją wygrać, wystarczy, że wymyślicie wierszyk, który wyślicie mailem na konkurs @adamlange.pl i to będzie wierszyk urodzinowy dla rozmowy kontrolowanej. Czas na wysyłanie wierszyków macie do wtorku do północy. Czas start.
Konkurs @adamlange.pl dla odmiany, bo jak wyślecie do mnie, to się nie liczy, to znaczy, że nie słuchaliście. Więc konkurs @adamlange.pl.
Tak.
Pierwszy.
I takie z ChatGPT będziemy nie, to nie może być ChatGPT, to od razu widać, jak ChatGPT generuje, więc wysilcie się.
Wierszykami bym nie powiedział. Będziemy, ale znajdziemy jakiś tester. Jak ktoś wyśle wierszyk z ChatGPT i tester powie, że jest ChatGPT, to wtedy dajemy taką karę, że zakaz brania udziału w konkursach przez 3 kwadranse.
Słuchajcie, to są nasze trzecie urodziny. Jesteśmy jeszcze małym dzieckiem, więc wysilcie się, nie używajcie ChatGPT, czekamy.
Tak. Starajcie się.
Tak.
Nie zawiedźcie naszych oczekiwań.
Tak.
Adamie?
Mój siedzi, je kolację, także wybaczcie, dzisiaj będzie tylko jeden.
Ale jak to? Halo, gdzie jesteś?
Słuchajcie.
O, nie ma, poszedł. Co za łobuz, no. Halo.
Dobrze. Mój Stefan już świętuje 3-letkie. Także jaki był kod? Jeszcze powtarzam, kod na zniżkę, na bilet na Confidence to konfi-team. Powtarzam, konfi-team. A wierszyk urodzinowy dla rozmowy kontrolowanej trzeba wysłać na konkurs @adamlange.pl. Moi drodzy, kończymy na dzisiaj. A Adamie, wyganiam cię.
Dobranoc. Dobranoc.
jaki głosik.
Idziemy spać.
Dobranoc.
A czy ja idę robić slajdy?
A tak, ja potem sprawdzę.
Jadę do Bejrutu, do ambasady USA.
Wirtualnie.
W tej chwili.
Moi drodzy, widzimy się za tydzień w 127 odcinku Rozmowy Kontrolowanej, a teraz życzymy wam miłego wieczoru. Trzymajcie się.
Bye. Rozmowa kontrolowana.